Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka, programu prezentującego książki i czasopisma wydawane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Program realizujemy gościnnie w siedzibie Księgarni Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Serdecznie zapraszam. Państwa i moim gościem w programie jest redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, redaktor Jan Ruman. Witam, panie redaktorze.
Witam się.
Spotykamy się przy okazji pojawienia się na półkach księgarskich czwartego numeru biuletynu, który się właśnie ukazał w kwietniu. I jest to szczególny numer, poświęcony niemal w całości obchodom milenijnym, milenium w kościele. Polskim kościele.
Ja się cieszę, że to tak wypadło akurat, że w czasie tym wielkanocnym, kiedy trochę bliżej jesteśmy z racji największego święta w kościele, bliżej jesteśmy tych spraw kościelnych, no wydaliśmy numer, który rzeczywiście przypomina o wielkim wydarzeniu, o tym, co działo się 55 lat temu. Milenium Chrztu Polski. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest takie dzieło życia kardynała Wyszyńskiego, który niebawem, jak mamy nadzieję, będzie ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Kardynał Wyszyński to człowiek niezwykły, bo w czasie, kiedy go uwięziono, wiadomo, że był przez 3 lata w odosobnieniu, był przez komunistów uwięziony i przez te 3 lata no, nie zmarnował tego czasu. Przez te 3 lata przygotował wielki program duszpasterski, program wielkiej nowenny, przygotowania do
duchowego odrodzenia narodu polskiego.
Tak. I przygotował to bardzo precyzyjnie i jak wyszedł z odosobnienia, zaczął to realizować. Bo właściwie no, w 56 roku, kiedy wyszedł na wolność, już mógł realizować wielką nowennę. Okazało się, że to, na co liczyli komuniści, no, ekipa Gomułki, która doszła wtedy do władzy, zapowiadała koniec religii, zapowiadała, że to już w ogóle jest wszystko przeszłość. Nagle się okazało, że zresztą ze strony katolików, takich postępowych katolików, no, była też krytyka, że kardynał idzie w takie duszpasterstwo masowe, a tu trzeba pogłębienia, trzeba intelektualnie pogłębić nasz katolicyzm. No, gdybyśmy pogłębiali intelektualnie, to pewnie katolicyzm dzisiaj byłby gdzieś na marginesie życia społecznego. Kościół ma dziś swoje trudności, ale myślę, że tym bardziej warto spojrzeć na to dzieło kardynała Wyszyńskiego, na to, co on zrobił, bo wtedy te 9 lat przygotowania i w końcu wielkie obchody milenijne, taki pochód przez całą Polskę, komuniści nie wiedzieli, co z tym zrobić. Wiadomo, że milenium towarzyszyło nawiedzenie przez obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, więc komuniści no, posunęli się nawet do tego, że aresztowali obraz. Prawda? To jest szczególne, kiedy człowiek niewierzący podejmuje takie kroki, że nagle aresztuje obraz Matki Bożej. Czyli nie wierzy, ale jednak widzi pewną
moc.
Boi się czegoś, że w tej ikonie jest jakaś moc. No, to się zupełnie nie udało, bo w czasie, kiedy obraz był aresztowany, chodziły po diecezjach puste ramy i świeca. I gromadziło się jeszcze więcej ludzi. Także komuniści tutaj, no to skończyło się fiaskiem ta cała ich akcja. No i takim ośmieszeniem też, no bo aresztować obraz w XX wieku, trochę to było dziwne. Muszę powiedzieć, że samo milenium, to co Polacy wtedy pokazali, to że tysiące ludzi gromadziły się właściwie w każdej diecezji, obojętnie jakie operacje prowadziła Służba Bezpieczeństwa, obojętnie jakie imprezy organizowała partia, bo przecież były pomysły nawet, żeby Beatlesów sprowadzić, tak? To się nie udało, bo to za duża kasa, ale robiono przeróżne imprezy dla młodzieży, dla dorosłych, żeby tylko odciągnąć od obchodów milenijnych.
Ale okazało się, nie udało.
Okazało się, że tłumy ludzi wyznawały publicznie wiarę. I to ciekawe, że biskupi to podsumowali później w takim liście na zakończenie obchodów milenium. Napisali, że świat stanął w podziwie nad tym, czego dokonali Polacy. W wieku XX, kiedy w wielu krajach już szedł pełną parą ateizm, bezbożnictwo, odrzucenie religii, nagle okazuje się, że Polacy wyznają wiarę z taką świeżością, że na Zachodzie nawet pisano, że to jest świadectwo takie jak świadectwo pierwszych chrześcijan.
Co jeszcze ciekawego jest w biuletynie?
W tym numerze pokazujemy też takie rzeczy, które łączą się z różnymi rocznicami, czyli wspominamy o bitwie o Tobruk. I tu ciekawostka, bo mówimy nie tylko o udziale Polaków, o czym często się u nas wspomina.
Ale Czechów i Słowaków.
Ale Czechów i Słowaków. I to zaprosiliśmy autora z Czech, Iri Plachy, doktor z Wojskowego Instytutu Historycznego w Czechach, napisał nam ten tekst. Muszę powiedzieć, że to jest dobre, że pokazujemy też, co robili ci nasi pobratymcy w tym samym czasie, kiedy my walczyliśmy. Oni też walczyli za wolność naszą i waszą, prawda? Ale z innych rocznic, takich bliższych nam już, wspominamy na przykład katastrofę w Czarnobylu. I to, jak władze komunistyczne próbowały ukryć to, że jest ta katastrofa. Władze komunistyczne ukrywały to, nie licząc się ze skutkami, nie licząc się z tym, że ludzie, nie wiedząc o tej katastrofie, mogą być bardziej narażeni na promieniowanie, na skutki tej katastrofy. Z innych rzeczy przedstawiamy też moment ważny bardzo w historii Polski, rejestrację Związku Zawodowego NSZZ RI, czyli Rolników Indywidualnych Solidarność.
O nich się właściwie nie mówi. Tak?
Właśnie o to chodzi. Rolnicy są jakby przykryci tą Solidarnością Robotniczą, która jest tym głównym nurtem. Tymczasem najtrudniejsze było powołanie tego związku, dlatego że rolnicy nie pracują w wielkich zakładach. Trudno się skrzyknąć, jak każdy ma swoje gospodarstwo, każdy musi dopilnować, nie wiem, krów, nagrzać w cieplarni swojej i ma swoją pracę i trudno mu oderwać się i z innymi coś tam zawiązać.
Ale udało się. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie czy ustrzycko-rzeszowskie pokazały, że...
Tak. I muszę powiedzieć, że to był jeden z największych ciosów dla komunistów, dlatego że oni przecież zakładali u podstaw, że nie będzie własności, że nie będzie gospodarstw indywidualnych. Oni chcieli na wzór Rosji przeprowadzić kolektywizację rolnictwa. Tymczasem tu powstał Związek Rolników Indywidualnych. A więc to genialna rzecz, która była takim ciosem bardzo poważnym. Jeszcze jeden ważny temat, trochę łączący się z tymi obchodami milenijnymi naszymi, bo trochę później, w 1966 było milenium Chrztu Polski, w 1988 było milenium Chrztu Rusi. I wtedy ważną rolę odegrał kardynał Glemp, następca kardynała Wyszyńskiego. I o tym przypominamy w świetle dokumentów sowieckich. Pokazujemy, jak Sowieci niepokoili się tym, że kardynał Glemp prowadzi swoją wizytą na Rusi, prowadzi tą wizytą do odrodzenia chrześcijaństwa tam. Rzeczywiście można powiedzieć, że działania prymasa Glempa były bardzo ważną taką misją też, jeśli chodzi o działanie Stolicy Apostolskiej na wschodzie. On przygotował grunt pod to, żeby odrodził się Kościół na Białorusi, na Ukrainie. Też ważna rzecz, że w komunie był zupełnie zakazany Kościół grekokatolicki. Prymas, wiedząc, że tam na Rusi nie urządzi tego, urządził w Polsce, na Jasnej Górze, obchody milenium Chrztu Rusi dla grekokatolików. I to było niesłychane, że mogliśmy tyle dać grekokatolikom.
Pozostaje nam tylko zachęcić Państwa do lektury numeru 4 biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. A Państwa i moim gościem w studio był Jan Ruman, redaktor naczelny niniejszego czasopisma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Naszym gościem w programie jest tym razem pan profesor Marcin Kruszyński. Witam panie profesorze. Spotykamy się przy okazji książki, która stoi przed nami, książki opowiadającej o sojuszu niezwykłym pomiędzy dwoma nielubiącymi się politykami, a jednak politykami, którzy się dogadali, wznieśli się ponad podziały. Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej. Praca naukowa pod redakcją Tomasza Stępniewskiego, Artura Guraka i Marcina Kruszyńskiego. Panie profesorze, Piłsudski i Petlura to dwie różne opcje polityczne. Jak to się stało?
To w ogóle dwa różne światy wtedy, prawda? Kiedy słusznie pan zauważył, że ludzie ci właściwie w takich normalnych geopolitycznych relacjach nie mogliby się ze sobą spotkać na jakiejkolwiek płaszczyźnie porozumienia politycznego, społecznego, kulturowego, jakiegokolwiek innego. Pamiętajmy, jaką wizję sam Józef Piłsudski kreował tej Europy Środkowej i Wschodniej właśnie. Taką wizję, nie chcę powiedzieć imperialną, bo to było za dużo powiedziane, ale jednak z pewnym ułożeniem relacji subordynowanych między Polakami, a tymi narodami, które miały być buforem na linii granicy z Rosją bolszewicką, czy jakokolwiek Rosją, taką jak ona by się uformowała. I tutaj pojawiła się kwestia, no właśnie, jak układać sobie relacje z Ukraińcami, a chyba jeszcze wcześniej, jeszcze bardziej poważna kwestia, to znaczy wielu przedstawicieli ówczesnych elit, a pewnie też i po prostu społeczeństwa, miało pewną trudność z tym, żeby przyjąć do wiadomości nie tyle, że pierwsza Rzeczpospolita jest niemożliwą do odwzorowania jeszcze raz na początku wieku XX, ale że te tereny zamieszkiwane są przez ludzi, którzy po prostu nie są Polakami. Jak ich przekonać do siebie? Jak sprawić, żeby swoje własne strategiczne cele wiązali z celami polskimi? To było bardzo, bardzo trudne zadanie. Polskie elity polityczne, elity piłsudczykowskie, Polskiej Partii Socjalistycznej, tego środowiska, które w roku 1918 przejmowało władzę, związane było z Józefem Piłsudskim jako kreatorem polityki zewnętrznej, bo wiemy, że polityka wewnętrzna od czasu Sejmu Ustawodawczego spoczywała jednak w innych rękach tych ludzi, Romana Dmowskiego, którzy pracowali nad ustawodawstwem, budowała pewną wizję Europy tu i teraz w kontekście określonej konstelacji geopolitycznej. My dzisiaj wiemy, czym była Rosja bolszewicka, ale w roku 1917, 18, 19 to była jednak tabula rasa. Pamiętajmy, że dlatego Ignacy Daszyński nie został premierem, tym takim rzeczywistym premierem Polski, bo kojarzył się z komunizmem, a komunizm nie był do końca rozpoznany, niósł tylko jakieś pewne ryzyko. I gdzieś tam w tej konstelacji europejskiej, gdzie toczy się wielka wojna z Włodzimierzem Leninem, który to jest jedno, że on chce dystrybuować rewolucję światową na Zachód, ale on chce przede wszystkim wykarmić tych, którzy pomogli mu tę rewolucję zorganizować. Pamiętajmy o tym, w Rosji panuje głód, jest wielka bieda, ludzie nie płacą podatków, chłopi wbrew temu, co się Leninowi wydawało, nie chcą brać ziemi, a zatem nie płacą podatków. Więc wielka nawała zbliża się ze wschodu, na przykład przychodzi do Polski i trzeba mądrze pomyśleć o tym ułożeniu tej części Europy. I w tym wymiarze Józef Piłsudski rzeczywiście jest wybitnym mężem stanu. To znaczy pewne partykularyzmy nasze tutaj wewnętrzne i pewien polonocentryzm schodzi na drugi plan w relacjach, jak ułożyć sobie tę przestrzeń Europy. Piłsudski...
Pojawia się Seben Petlura.
Tak.
Ataman.
Właśnie. Pojawia się przedstawiciel narodu, na który no my patrzymy z góry, po prostu to jest jakaś reminiscencja naszej przeszłości i pojawia się pytanie, w jaki sposób wykorzystać obecność tych ludzi, czy w ogóle ich wykorzystać i czy próbować iść z duchem czasu, bo wiek XIX to jest uformowanie się nowożytnych narodów, więc też i tego narodu ukraińskiego, czy próbować troszkę wbrew nadziei, jak Konopnicka, walczyć o siłowe ułożenie pewnych relacji. I Piłsudski dochodzi do wniosku oczywiście na kanwie też określonych doświadczeń politycznych. Rok 1919 to jest bardzo trudny rok w ogóle w historii Polski. To jest tak, że może i bolszewicy słabną, ale wzmacniają się dla odmiany biali generałowie. No jest oczywistym, że trzeba będzie jednak liczyć się z tym, że z tymi narodami, które sąsiadują z Polską, trzeba będzie wejść w jakieś relacje, a nie po prostu ekspandować na zasadzie nowego kolonializmu, czy wtedy po prostu kolonializmu. I pojawia się ten pomysł, żeby współgrać, współtworzyć, współdecydować, współwalczyć razem z Ukraińcami na zasadzie osiągnięcia pewnego konsensusu politycznego. Wiemy, że ten sojusz jest zawarty w pierwszej połowie 1920 roku, zaraz tuż przed wyprawą kijowską, jest wykwitem pewnej koniunktury politycznej. No niemniej jednak chcę podkreślić, że jest dowodem mądrości ówczesnych elit. To znaczy wbrew temu, co większość Polaków mogła sądzić na temat takiego układu, wbrew temu, co w naszym genotypie kulturowym tkwiło, że my Polacy, już w tej pierwszej Rzeczpospolitej pewna elita elit, która rozdzielała dorobek cywilizacyjny, więc jesteśmy inaczej sytuowani niż Ukraińcy, wbrew doświadczeniu wieku XIX, bo pamiętajmy, że carat prowadził bardzo przebiegłą politykę tutaj polegającą na różnicowaniu tych narodów i podkreślaniu aspiracji narodowych Ukraińców kosztem ludności polskiej, a w roku 1918, 19, 20 to nie jest zamierzchła przeszłość, to nie jest 100 lat wcześniej. Więc wbrew temu, że to społeczeństwo, ono mogło mieć przynajmniej ambiwalentny stosunek do tego sojuszu, ten sojusz jest zawierany na korzyść obu stron. Dramaturgia jest związana oczywiście z samą wyprawą kijowską, ale jeszcze z czymś innym, bo ile wiemy, że ta wyprawa, przecież jest zajmowany Kijów, ona na początku przynosi bardzo duży sukces, no, ta kontrofensywa bolszewicka zaczyna się w czerwcu 1920 roku. To jest coś innego, co będzie wielkim rozczarowaniem dla Petlury, a jeszcze większym rozczarowaniem dla Polaków. To znaczy miejscowi, którzy takim sojuszem polsko-ukraińskim nie są zainteresowani. My wiemy, że kiedy wkraczano do Kijowa, to właściwie te ulice są puste. Petlura nie dysponuje kadrami, które mogą organizować państwo. I w tym wymiarze to jest kolejny element taki szalenie ciekawy tej historii. To znaczy, jeżeli coś jest pewnym przełamaniem stereotypów, tak jak ten sojusz polsko-ukraiński, to równocześnie ci politycy, i to chyba na niekorzyść, zwłaszcza Petlury i pewnie samych Ukraińców, biorąc pod uwagę, jak się historia kończy, przekroczyli swoje czasy. Jednak ten obszar geograficzny w roku 1919-20 nie był gotowy na tak renowacyjne i rewolucyjne rozwiązanie geopolityczne i kończy się, no tak jak się kończy, ale zostaje pamięć.
Czyli jak się kończy? Jak się kończą losy Semena Petlury?
Semen Petlura jest politykiem przegranym. Semen Petlura jest politykiem przegranym. Wiemy też, że tak fizycznie bardzo doświadczy niechęci Rosjan, bo po prostu umrze. Natomiast jako polityk jego wizja w roku 1920 jest wizją przegraną. To znaczy człowieka, który próbował jakiś konstrukt polityczny tworzyć, nie powiodło się i to jest taki rodzaj pewnej takiej dramaturgii historycznej z nim związanej. To jest jakaś postać tragiczna, bo dla Polaków będzie on rodzajem wygórowanego wizjonera, który coś zaproponował i rozbiegło się to zupełnie z rzeczywistością. Natomiast dla tej strony ukraińskiej, ale dla tego społeczeństwa ukraińskiego, które jest tam, w Kijowie, na tamtych obszarach, nie chcę powiedzieć, że jest zdrajcą, bo to będzie za dużo powiedziane, ale będzie człowiekiem, który był wyabstrahowany od rzeczywistości politycznej i społecznej. I odnoszę wrażenie, jest o tym w tej książce, nie jest bohaterem narodowym takim jak dla nas Józef Piłsudski, a zatem Semen Petlura jest człowiekiem rozdartym, człowiekiem, który zupełnie wykroczył poza swoje czasy, przewidując być może takie relacje, jak my dzisiaj mamy, ale to trzeba było 100 lat na to czekać, to społeczeństwo musiało dojrzeć. Pamiętajmy, że no, Taras Szewczenko to jest za mało w wieku XIX, żeby tworzyć wysublimowane, dojrzałe społeczeństwo. Kwestia poziomu wykształcenia, tego wszystkiego, co się z tym wiąże, budowania elit, świadomości tych elit. Ukraińcy byli, czy nam się to podoba, czy nie, pewnie Ukraińcom mniej, byli dopiero na początku tej drogi.
Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej pod redakcją Tomasza Stępniewskiego, Artura Guraka i Marcina Kruszyńskiego. Państwa i moim gościem w studiu był pan profesor Marcin Kruszyński.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańców Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921. Studia historyczne pod naukową redakcją pana Michała Zarychty. O patriotycznych postawach Polaków, warszawiaków na początku XX wieku rozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, panem Michałem Zarychtą. Witam pana.
Witam.
Pracownikiem naukowym Biura Badań Historycznych Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zatem Jak wyglądały postawy warszawiaków w latach 1914-1921? Czy były jednakowe, takie homogeniczne, czy się zmieniały?
Punktem wyjścia do złożenia tego tomu było spojrzenie od strony warszawiaków jako mieszkańców danego miasta, wielkiej aglomeracji, można nawet powiedzieć, bo granice Warszawy uległy przesunięciu w 1916 roku, Warszawa powiększyła się. I w zasadzie można powiedzieć, że postawy warszawiaków były patriotyczne, na ile mogli oni reprezentować pewne dążenie do niezależności narodowej. Natomiast to dążenie było uwarunkowane wielką polityką. I taką dobrą ilustracją tego, w jaki sposób czuli się warszawiacy, nie tylko mówię o elitach, ale generalnie cała milionowa ludność Warszawy, jest taka anegdota o tym, jak gazeciarze Kuriera Warszawskiego przedstawiali sytuację wojenną na froncie wschodnim w 1916 roku. Oni wybiegali z redakcji i krzyczeli: sensacja, nasi biją naszych. No, chodziło o to, że nasi to najpierw byli ci carscy żołnierze, którzy przechodzili przez Warszawę, w tym wielu Polaków. No a potem tymi naszymi byli niemieccy okupanci, u boku których walczyły też polskie jednostki, nie, czy pododdziały. I pewna konfuzja dotycząca sfery ideowej była dość powszechna. Z tym, że oczywiście wśród elit mieliśmy do czynienia z taką polityką kunktatorską mniej lub bardziej. W momencie, kiedy Rosjanie wycofali się z Warszawy, czyli w 1915 roku, i weszli Niemcy, no Niemcy zdecydowanie chcieli pokazać swoją lepszą twarz. To znaczy takich okupantów, którzy jednak będą chcieli współpracować z Polakami. No i ta współpraca, i to jest bardzo ciekawe w odniesieniu właśnie do Warszawy, rozpoczęła się tu poprzez wprowadzenie samorządu miejskiego, którego Warszawa była pozbawiona do tej pory, i współpracę z Komitetem Obywatelskim Miasta Stołecznego Warszawy, czyli taką instytucją społeczną, która wyrastała wprost z elit warszawskich. No i pokłosiem tej współpracy były wybory do samorządu warszawskiego, które odbyły się latem 16 roku, i też pewne, no, daleko idące w porównaniu z tym, co było za cara, ustępstwa na rzecz polskiej kultury, polskiego języka, polskiej nauki, odnowienie Uniwersytetu Warszawskiego, Polskojęzycznej Politechniki Warszawskiej, czyli cały szereg ustępstw ze strony niemieckiej, które spowodowały, że warszawiacy mogli się angażować. Angażowali się na dużą skalę, i nie tylko dotyczyło elit, ale też ludzi, no, zwykłych zjadaczy chleba.
Książka, praca naukowa jest wynikiem, jest owocem konferencji naukowej, która miała miejsce kiedy?
To była konferencja rocznicowa, czyli w setną rocznicę odzyskania niepodległości, czyli w 2018 roku.
W książce prezentowane są postawy wybitnych jednostek, między innymi chociażby arcybiskupa Krakowskiego. Jak wybitne jednostki, czyli ci późniejsi przywódcy narodu, ewoluowali?
Poruszył pan bardzo ciekawą sprawę związaną z arcybiskupem i prymasem Królestwa Polskiego Aleksandrem Krakowskim, który jest takim, zgodnie z tym, co pisze w swoich pamiętnikach, takim typowym przykładem osoby trzymającej się litery prawa. No, on na współpracę otwartą z okupantem niemieckim zgodził się dopiero wtedy, kiedy car abdykował, kiedy carat został obalony przez rewolucję lutową. Można powiedzieć, że w jego wykonaniu było to bardzo nasycone godnością osobistą, bo to był człowiek, który rzeczywiście potrafił zachować się w każdej sytuacji i nie przybierało to postaci jakiegoś przymilania się czy łaszenia do którejkolwiek ze stron. Natomiast wykonywał swoje obowiązki, znał doskonale literę prawa i wiedział, w jakiej sytuacji się znajduje. A fakt, że potrafił rozmawiać z największymi tego świata w taki właśnie sposób, powodował, że był on niezwykle pożyteczny dla sprawy polskiej. Zawsze jest potrzebna osoba, która do pewnego stopnia zgromadzi wokół siebie różniących się poglądami ludzi i która ma taką właściwość uspokajania nastrojów. No i Kakowski taki był.
Ale jednak bez takiego żywiołu, bez żywiołowości i poświęcenia się dla sprawy i tej takiej konspiracyjnej naszej cechy nie byłoby niepodległości.
Oczywiście, tak, nie śmiem tu przeczyć.
A czy warszawiacy się wyróżniali na tle pozostałej części kraju?
Warszawiacy do pewnego stopnia, można powiedzieć, tak, a to było związane na przykład z tym, że Warszawa była ośrodkiem akademickim. I w Warszawie pojawiła się bardzo duża grupa świadomej narodowo młodzieży akademickiej, która garnęła się do organizacji takich jak chociażby POW, prawda? Tu mieliśmy też zamieszki studenckie, mieliśmy ze strony studentów strajk akademicki, mieliśmy takie działania, które w dużej mierze nie tyle były wymierzone bezpośrednio w uzyskanie niepodległości, no, oni tego nie byli w stanie zrobić, natomiast one w jakiś sposób pozbawiały zaufania ludzi, którzy zbyt daleko szli w stronę współpracy z okupantem niemieckim.
Warszawiacy wobec niepodległości, działania mieszkańców Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921, studia historyczne i o postawach patriotycznych warszawiaków rozmawialiśmy z redaktorem naukowym niniejszej publikacji, panem Michałem Zarychtą, pracownikiem naukowym Biura Badań Historycznych Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę pasjonującej lektury i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.